Mątwy. W ciągu kilku dni Nautilus oddalił się znacznie od brzegów amerykańskich. Nie chciał widocznie nawiedzać fal Zatoki Meksykańskiej lub Morza Antylii. Jednakże nie zabrakłoby mu tam wody, bo średnia głębokość owych mórz wynosi 1800 metrów. Prawdopodobnie atoli i obszary te, usiane wyspami i uczęszczane przez liczne parowce, nie przypadały do smaku kapitanowi Nemo. 16 kwietnia ujrzeliśmy Martynikę i Gwadelupę w odległości około 30 mil. Dostrzegłem ledwie na chwilę wyniosłe ich cyple. Kanadyjczyk, który zamierzał urzeczywistnić swe projekty w tej zatoce, bądź to dostając się na ląd, bądź też na który z przewozowych statków krążących pomiędzy jedną wyspą a drugą, doznał tym sposobem wielkiego zawodu. Ucieczka byłaby nader łatwa, gdyby Ned Land zdołał zawładnąć łodzią bez wiedzy kapitana, ale na pełnym oceanie nie było nawet co o tym myśleć. Kanadyjczyk, Conseil i ja mieliśmy w tym przedmiocie dość długą rozmowę. Od 6 miesięcy byliśmy więźniami na Nautilusie. Zrobiliśmy 17 tysięcy mil i jak mówił Ned Land, nie zanosiło się na to, aby wędrówka ta miała się już skończyć. Chodziło tedy o postawienie kapitanowi Nemo kategorycznego pytania. Czy myślał bez końca trzymać nas na statku? Miałem wstręt do tego kroku, gdyż według mojego zdania nie mógł on do niczego doprowadzić. Nie należało spodziewać się niczego od dowódcy Nautilusa, ale liczyć tylko na nas samych. Zresztą od pewnego czasu człowiek ten stawał się coraz bardziej ponury, odosobniony, coraz mniej towarzyski. Zdawał się unikać mnie. Spotykałem go bardzo rzadko. Dawniej znajdował przyjemność w tłumaczeniu mi cudów podmorskich. Obecnie pozostawił mnie własnym badaniom i nie przychodził do salonu. Jaka zmiana w nim zaszła? Z jakiej przyczyny? Nie miałem sobie nic do wyrzucenia. Może zawadzała mu nasza obecność na statku? W każdym razie nie mogłem przypuszczać, żeby się zgodził na przywrócenie nam wolności. Prosiłem więc Neda, aby pozwolił mi zastanowić się, nim zacznę działać. Gdyby ten krok miał pozostać bez skutku, w takim razie mógłbym tylko wzbudzić podejrzenie kapitana, pogorszyć nasze położenie i zaszkodzić projektom Kanadyjczyka. Dodam tu jeszcze, że nie mogłem powołać się żadną miarą na nasze zdrowie. Z wyjątkiem owej ciężkiej biedy w lodowisku południowego bieguna, ani Ned, ani Conseil, ani ja nigdy nie mieliśmy się lepiej. To zdrowe pożywienie, zdrowe powietrze, ta regularność życia, jednostajność temperatury nie dawały wcale powodu do chorób i w zupełności mogły wystarczać takiemu człowiekowi jak kapitan Nemo, w którym wspomnienie ziemi nie budziło żadnego żalu, który był u siebie, udawał się dokąd chciał, który drogami skrytymi dla innych, lecz wiadomymi sobie, dążył do swego celu. My jednak nie zerwaliśmy z ludzkością. Co do mnie, nie chciałem zagrzebać wraz z sobą tych nowych i ciekawych studiów. Miałem teraz prawo napisać prawdziwą książkę o morzu i pragnąłem, żeby ta książka rychlej czy później wyjrzała na świat. Tam nawet w tych wodach antylskich, gdym zanurzony o 10 metrów pod falą, patrzał przez odsłonięte szyby, ileż ciekawych okazów wzbogaciło moje codzienne notatki. Były tam pośród innych zwierzokrzewów galery znane pod nazwą bąbelnic morskich, rodzaj podłużnych pęcherzy z odblaskiem perłowej muszli, z błoną wydętą wiatrem i rozpuszczonymi jak nitki jedwabne niebieskimi mackami oraz meduzy śliczne dla oka, a w dotknięciu prawdziwe pokrzywy wydzielające gryzącą ciecz. Były tam pomiędzy stawowymi pierścienice 1,5 metra długości, uzbrojone różową trąbą i opatrzone 1700 organami ruchu, wijące się w wodach i rzucające przy swym ruchu wszystkie blaski słonecznego widma. Były w gromadzie ryb raje malabarskie, ogromne chrząstkowate, 10 stóp długości i ważące 600 funtów, z trójkątną piersiową płetwą, grzbietem w pośrodku nieco wypukłym, oczami umieszczonymi w końcu przedniej części głowy. Raje te, błąkając się jak szczątki rozbitego statku, zasłaniały niekiedy niby ciemną okiennicą szyby salonu. Były rogatnice amerykańskie, dla których przyroda miała tylko biały i czarny kolor. Płetwiaste babki mięsiste i wydłużone, z wydatną paszczęką i żółtymi płetwami. skombry długości 16 centymetrów o krótkich, ostrych zębach, pokryte drobniutką łuską. Dalej zjawiły się chmarami barweny, strojne od głowy do ogona złotymi prążkami, poruszając błyszczącymi płetwami prawdziwe arcydzieła jubilerstwa, poświęcone niegdyś Dianie i poszukiwane szczególniej przez bogatych Rzymian, u których przysłowie o nich mówiło: niech ten je jada, kto łowi. Na koniec kolcolice złociste, zdobne szmaragdowymi opaskami, odziane w aksamit i jedwab, przesuwały się nam przed okiem jak paziowie z portretów Weronese. Tęczaki kolczaste kryły się pod swą zwinną piersiową płetwą. 15-calowe zębatki tonęły w fosforycznym świetle. Mugile rozbijały wodę grubym, mięsistym ogonem. Czerwone głębiele zdawały się kosić fale ostrymi płetwami, a godne swej nazwy srebrzyste miesięczniki połyskiwały na poziomie wód jak księżyce z białawym odblaskiem. Ileż to jeszcze przecudnych, a nieznanych okazów byłbym mógł zauważyć, gdyby Nautilus nie opuścił się zwolna w głębokie warstwy. Pochylone jego płaszczyzny zanurzały go na 2,5–3 tysiące metrów. Wtedy cały świat zwierzęcy przedstawiały już tylko lilie morskie, gwiazdy morskie, prześliczne pentakryny, głowy meduz, których prosta łodyga unosiła maleńki kielich, stożki i wreszcie fisurelle, duży gatunek nadbrzeżnych mięczaków. 20 kwietnia podnieśliśmy się do średniej wysokości 1500 metrów. Najbliższą wówczas ziemią były wyspy lukajskie, rozsiane na powierzchni wód jak gromada brukowców. Sterczały tam wysokie podmorskie ławice, prostopadłe ściany utworzone z wygładzonych brył rozstawionych na obszernych podwalinach, a pośród nich czerniały głębokie szczeliny, do których dna nasze promienie elektryczne nie mogły dotrzeć. Skały te pokryte były dużymi trawami. Ogromne blaszecznice, olbrzymie fukusy tworzyły prawdziwy szpaler wodorośli godzien świata tytanów. Rozmawiając z Conseillem i Nedem o tych olbrzymich roślinach, przeszliśmy naturalnym porządkiem do olbrzymich zwierząt morskich. Pierwsze widocznie są przeznaczone na pokarm dla drugich. Dotąd jednakże przez szyby Nautilusa stojącego prawie nieruchomo dostrzegałem tylko wśród owych długich porostów główniejsze stawowe z oddziału krótkoogonowych, długonogie lambry, fioletowe kraby i właściwe antylskim morzom skrzydło pławki. Było około 11, kiedy Ned Land zwrócił moją uwagę na jakiś gwałtowny ruch w gęstwinie wielkich wodorostów. Wodorosty te, rzekłem, są prawdziwymi jaskiniami mątw i nie zdziwiłbym się, ujrzawszy kilka tych potworów. Jak to? Zawołał Conseil. Kałamarnice? Proste kałamarnice z gromady głowonogich? Nie, odparłem, lecz mątwy potężnych rozmiarów, ale przyjaciel Lent musiał się omylić, bo nic nie widzę.
Szkoda, odezwał się Conseil,
bo radbym przypatrzyć się z bliska jednej z owych mątw, o których słyszałem, że zdolne są nawet pociągnąć okręt na dno otchłani. Zwierzęta te nazywają się krak...
Krak będzie dosyć,
wtrącił szyderczo Kanadyjczyk. Krakeny, dokończył Conseil, nie zważając na żart towarzysza.
Nigdy nie uwierzę, rzekł Ned Land, żeby istniały takie zwierzęta.
Czemu nie? Odparł Conseil. Wszak wierzyliśmy w pańskiego narwala.
Byliśmy w błędzie, panie Conseil.
Zapewne, lecz tylu innych dotychczas jeszcze w niego wierzy.
To prawda, ale co do mnie, postanowiłem nie przypuszczać istnienia tych potworów, chyba wtedy, gdy sam je wezmę pod skalpel.
A więc, zapytał Conseil, pan nie wierzy w olbrzymie mątwy?
Któż u diabła kiedy w nie wierzył?
Krzyknął Kanadyjczyk. Bardzo wielu przyjacielu, Nedzie.
Ale nie rybacy, uczeni może.
Przepraszam, Nedzie, rybacy i uczeni. Ależ ja, który teraz do ciebie mówię, rzekł Conseil z najpoważniejszą w świecie miną. Pamiętam doskonale, żem widział duży okręt ściągnięty pod falę ramionami głowonoga.
Widziałeś to?
Zapytał Kanadyjczyk. Tak, Nedzie.
Własnymi oczami?
Na własne oczy.
I gdzież to, jeśli łaska?
Saumelu,
odpowiedział bez zmieszania się Conseil.
W porcie?
Rzekł szyderczo Ned Land. Nie, w kościele, odparł Conseil.
W kościele!
Krzyknął Kanadyjczyk. Tak, przyjacielu Nedzie, był to obraz wyobrażający właśnie taką mątwę.
Brawo! — zawołał Ned Land, wybuchając śmiechem. — Wybornyś, Conseilu!
— W istocie Conseil ma słuszność — rzekłem. — Słyszałem o tym obrazie, ale przedmiot jego wzięty jest z legendy, a wiecie, co trzymać należy o legendach ze stanowiska historii naturalnej. Zresztą, gdy idzie o potwory, imaginacja tak łatwo się błąka. Utrzymywano niekiedy, że te mątwy zdolne są pociągnąć okręt, ale niejaki Olaus Magnus mówi o głowonogu długości mili, podobnym raczej do wyspy niż do zwierzęcia. Opowiadają także, że biskup z Nidrosu wystawił raz ołtarz na ogromnej skale. Po skończeniu mszy skała zaczęła się ruszać i wróciła do morza. Tą skałą była mątwa.
— I to już wszystko? — zapytał Kanadyjczyk.
— Nie — odrzekłem. Inny biskup, Pontopidan, z Berchem, mówi również o mątwie, po której cały pułk kawalerii mógł defilować.
— Nieźle jednak przesadzali ci dawni biskupi — mruknął Ned Land.
W końcu przyrodnicy starożytni wspominają o potworach z paszczą podobną do zatoki, a tak wielkich, że się nie mogły przesunąć przez cieśninę gibraltarską.
— Ślicznie!
— zawołał Kanadyjczyk. — Ale cóż właściwie jest prawdą w tych wszystkich opowiadaniach? — zapytał Conseil. — Nic, moi przyjaciele. Nic przynajmniej, co by nie przekraczało granic prawdopodobieństwa, stając się dziedziną legendy lub bajki. W każdym razie imaginacja bajarzy potrzebuje, jeżeli nie przyczyny, to choć pozoru. Nie można zaprzeczać, że istnieją bardzo wielkie gatunki kałamarnic, zawsze jednakże mniejsze od wielorybowych. Arystoteles podaje długość jednej kałamarnicy na 5 łokci, to jest przeszło 3 metry i 10 centymetrów. Nasi rybacy spotykają często dłuższe nad 1 metr i 80 centymetrów. Muzea w Trieste i Montpellier posiadają szkielety mątw wynoszące 2 metry. Zresztą według obliczenia przyrodników zwierzę to 6-stopowej tylko długości miałoby macki dochodzące 27 stóp, co wystarcza na zrobienie zeń straszliwego potwora.
— Czy poławia się je w naszych czasach? — zapytał Conseil.
— Jeżeli się nie poławia, to przynajmniej żeglarze często je widują. Jeden z moich przyjaciół, kapitan Paweł Boss z Havru, opowiadał mi kilkakrotnie, iż spotkał takiego ogromnego potwora na Morzu Indyjskim. Ale najbardziej zadziwiające i niedozwalające wątpić o istnieniu tych olbrzymich stworzeń jest wydarzenie z 1861 roku.
Cóż to za wydarzenie? Zapytał Ned Land.
Oto takie. W roku 1861 na północno-wschodzie Teneryfy, pod tą samą prawie szerokością, pod którą się obecnie znajdujemy, osada Aviza Alecton spostrzegła płynącą olbrzymią kałamarnicę. Dowódca statku Bugier, przybliżywszy się do potwora, natarł nań oszczepem i strzałami, co nie na wiele się zdało, bo kule i oszczepy przechodziły przez to miękkie jak galareta ciało. Po wielu daremnych usiłowaniach udało się w końcu załodze zarzucić na niego pętlicę, która zsunąwszy się do płetwy ogonowej, zatrzymała się przy niej. Spróbowano wtedy wciągnąć potwora na pokład, lecz ciężar jego był tak wielki, że pod ciśnieniem powroza oderwał się od ogona i pozbawiony tej ozdoby znikł pod wodą.
— To mi przynajmniej fakt — rzekł Ned Land.
— Fakt niezaprzeczony, mój dzielny Nedzie. To też postanowiono nazwać tę mątwę kałamarnicą Bugiera.
— A jakiej też ona mogła być długości? — zapytał Kanadyjczyk.
Czy nie mierzyła czasem około 6 metrów? Wtrącił Conseil, który stanąwszy przy szybie, przyglądał się znowu wklęsłościom i zakrętom ławicy.
Być może, odrzekłem.
Czy jej głowa, mówił Conseil, nie była uwieńczona 8 mackami wijącymi się w wodzie jak gniazdo wężów?
Właśnie.
Czy oczy umieszczone na przodzie głowy nie były bardzo wyłupiaste?
Tak, istotnie.
A jego paszczęka czy nie wyglądała zupełnie jak dziób papugi, ale dziób straszny?
W rzeczy samej.
A więc z przeproszeniem pana, rzekł Conseil, oto jeżeli nie kałamarnica Bugiera, to przynajmniej jedna z jej sióstr. Spojrzałem na Conseila. Ned Land podskoczył ku szybie.
Straszliwa bestia! Krzyknął.
Zwróciłem się także do okna i mimo woli cofnąłem ze wstrętem. Przed oczami mymi poruszał się okropny potwór godzien figurować w legendach teratologicznych. Była to ogromnej wielkości kałamarnica, długości 8 metrów. Posuwała się tyłem niezmiernie szybko w kierunku Nautilusa. Jej 8 ramion, a raczej nóg wyrastających z głowy, które zjednały tym zwierzętom nazwę głowonogich, było 2 razy większych od ciała i kręciło się jak włosy na głowie furii. Można było dokładnie widzieć na powierzchni macek 250 baniek różnorodnych w kształcie półkulistych woreczków. Bańki te przylegały czasami do szyb Nautilusa, wytwarzając w sobie próżnię. Paszcza tego potwora, dziób rogowy w kształcie dzioba papugi, otwierała się i zamykała prostopadle. Język z substancji rogowej, uzbrojony kilku rzędami ostrych zębów, wysuwał się drgając z tych istnych nożyc. Co za fantazja natury! Ptasi dziób umięczaka! Ciało jego wrzecionowate i napęczniałe w środkowej części tworzyło mięsistą bryłę, która musiała ważyć 20 do 25 tysięcy kilogramów. Niestała barwa, zmieniająca się z niezmierną prędkością w miarę podrażnienia zwierza, przechodziła kolejno z szarosinej w brunatno-różową. Co tak drażniło tego mięczaka? Zapewne obecność Nautilusa, straszniejszego niż on, przeciw któremu ssące jego ramiona i szczęki były całkiem bezsilne. A jednak cóż to za potwory, te mątwy? Jak silnym życiem obdarzył je Stwórca? Jaka musi być moc ich ruchów, skoro mają aż 3 serca? Przypadek postawił nas wobec owej kałamarnicy i nie chciałem stracić sposobności starannego zbadania tego okazu głowonoga. Przezwyciężyłem wstręt, jaki budził we mnie jego widok i wziąwszy ołówek, zacząłem go rysować. Może to ten sam, z którym borykał się Alekton, rzekł Conseil.
Nie, zauważył Kanadyjczyk, bo ten jest cały, a tamten stracił ogon.
To by nic nie znaczyło, odpowiedziałem. Ramiona i ogon tych zwierząt odtwarzają się przez narastanie, a od 7 lat ogon kałamarnicy Bugiera miał dosyć czasu, aby odrosnąć.
Zresztą, odezwał się Ned, jeżeli to nie ten, to może który z tamtych.
W rzeczy samej inne mątwy zjawiły się przy szybie z prawego boku. Ciągnęły za Nautilusem i słyszałem zgrzyt ich dziobów o żelazne pudło. Mieliśmy ich aż nadto. Nie przestawałem rysować. Potwory te zachowały w naszych wodach tak jednostajną postawę, że mógłbym je skopiować w skróceniu na szybie. Zresztą posuwaliśmy się z umiarkowaną szybkością. Nagle Nautilus stanął. Raptowne uderzenie wstrząsnęło całym jego szkieletem.
Musieliśmy o coś uderzyć, zawołałem. W każdym razie, odrzekł Kanadyjczyk, nie ugrzęźliśmy, bo czuję kołysanie.
Nautilus w istocie kołysał się, lecz nie posuwał. Ramiona jego śruby nie biły o fale. Po chwili wszedł kapitan Nemo ze swym porucznikiem. Nie widziałem go już od dawna. Wydawał się bardzo ponury. Nie przemówiwszy do nas, nie widząc nas może, poszedł do szyby i powiedział coś porucznikowi. Porucznik wyszedł. Wkrótce zamknęły się klapy, pułap zajaśniał. Zbliżyłem się do kapitana. Ciekawa kolekcja mątw, rzekłem swobodnym tonem amatora stojącego przed szklaną ścianą akwarium. W istocie, panie przyrodniku, odparł. Zaraz też weźmiemy się z nimi za bary. Spojrzałem na kapitana. Sądziłem, żem go nie zrozumiał. Za bary? Powtórzyłem. Tak, panie. Śruba stanęła. Myślę, że rogowe szczęki jednej z tych kałamarnic uwięzły w śmigach śruby, co nam przeszkadza płynąć. I cóż pan zamierza uczynić? Wznieść się na powierzchnię wody i wymordować to całe robactwo. Niełatwe przedsięwzięcie. W rzeczy samej, kule elektryczne bezsilne są wobec tych miękkich ciał, w których nie znajdują dostatecznego oporu do wybuchu, ale uderzymy na nie siekierami.
— I oszczepem, panie — rzekł Kanadyjczyk — jeśli pan nie odrzucisz mojej pomocy.
— Przyjmuję ją, mości Lent. — Będziemy ci towarzyszyli — rzekłem i postępując za kapitanem Nemo, zwróciliśmy się ku głównym schodom. Tam z 10 ludzi uzbrojonych w okrętowe siekiery stał gotów do walki. Conseil i ja wzięliśmy siekiery. Ned Land chwycił za oszczep. Nautilus znajdował się wówczas na powierzchni fali. Jeden z marynarzy, stojąc na ostatnich stopniach, odkręcił śruby od klapy. Ale zaledwie mutry zostały zdjęte, klapa podniosła się z niezmierną gwałtownością, oczywiście pociągnięta bańkami macki mątwy. Natychmiast jedno z tych długich ramion wślizgnęło się jak wąż do otworu, a 20 innych zatrzepotało w górze. Cięciem siekiery kapitan Nemo odrąbał ową straszliwą mackę, która wijąc się stoczyła się po stopniach. Ale w chwili, gdy tłocząc się jedni na drugich, zdążaliśmy na platformę, dwa drugie ramiona mignąwszy w powietrzu powaliły stojącego przed kapitanem Nemo majtka i z nieprzepartą siłą porwały go do góry. Kapitan z okrzykiem zgrozy rzucił się na platformę. Poskoczyliśmy tuż za nim. Co za okropna scena! Nieszczęsny, pochwycony macką i przylgnięty do jej baniek, kołysał się w powietrzu za wolą tej ogromnej trąby. Chrapał, dusił, wołał – ratunku! Wyrazy te wymówione po francusku wprawiły mnie w głębokie osłupienie. Miałem więc na statku rodaka, może kilku. Ach, to rozdzierające wołanie! Będę je słyszał przez całe życie. Nieszczęśliwy był zgubiony. Cóż mogło wyzwolić go z tego silnego uścisku? Jednakże kapitan Nemo rzucił się na mątwę i cięciem siekiery odrąbał jeszcze jedno ramię. Porucznik walczył zaciekle przeciw potworom pełzającym po bokach Nautilusa. Załoga sypała razami siekier. Kanadyjczyk, Conseil i ja wtłaczaliśmy żelaza w te mięsiste bryły. Silna woń piżma przenikała powietrze. Było to okropne. Przez chwilę myślałem, że nieszczęsny oplątany przez mątwę zostanie oswobodzony od potężnych jej ssawek. Z 8 ramion 7 już było odciętych. Ostatnie, wstrząsając ofiarą jak piórkiem, wiło się w powietrzu. Lecz w chwili, gdy kapitan Nemo i porucznik rzucili się na nie, zwierzę wypuściło słup czarniawej cieczy, wydzielającej się z worka umieszczonego w brzuchu. Byliśmy przez nią oślepieni, a gdy rozwiała się ta chmura, kałamarnica już znikła, z nią zaś i nieszczęśliwy mój rodak. Z jakąż wściekłością rzuciliśmy się wówczas na potwory. Byliśmy jak opętani. 10 do 12 mątw wdarło się na platformę i boki Nautilusa. Zataczaliśmy się w zamieszaniu wśród tych przeciętych kadłubów wężowych, podskakujących w falach krwi i czarnego atramentu. Zdawało się, że owe lepkie macki odrastały jak głowy hydry. Oszczep Nedalenda, tonąc za każdym zamachem w niebieskich oczach kałamarnic, wyłupiał je. Ale odważny mój towarzysz powalony został nagle mackami potwora, przed którym nie zdołał się uchylić. Omalże mi serce nie pękło ze wzruszenia i zgrozy. Straszny dziób kałamarnicy rozwarł się nad Nedem Lendem. Nieszczęśliwy miał być przecięty na dwoje. Skoczyłem mu na ratunek, ale kapitan Nemo mnie wyprzedził. Siekiera jego zniknęła pomiędzy dwiema ogromnymi szczękami, a Kanadyjczyk, cudownie ocalony, zerwał się i zanurzył swój oszczep w potrójnym sercu mątwy. Należało mi się panu odpłacić, rzekł kapitan Nemo do Kanadyjczyka. Ned skłonił się i nic nie odpowiedział. Walka trwała przez kwadrans. Pokonane, porąbane, pozabijane potwory ustąpiły nam wreszcie z placu i znikły pod wodą. Kapitan Nemo, zbroczony krwią, stojąc nieruchomo przy latarni statku, spoglądał na morze, które pochłonęło mu jednego z towarzyszów. I grube łzy spływały mu z oczu.